złapane w sieci. Proszę nie regulować radioodbiorników, to druga część audycji Złapane w sieci. Słyszymy się po godzinie 11 w każdą sobotę. Rozmawiamy o różnych aspektach nowotechnologicznych. Dzisiaj edukacja jest pod lupą, a ze mną gość, z którym przywitam się ponownie, bo być może Państwo dopiero co nas włączyli, jest ze mną Michał Wiktor Żmijewski. Cześć, dzień dobry, witaj ponownie.
Cześć, dzień dobry, witam ponownie.
Takie pytanie dla Ciebie. Ja też podzielę się może swoimi jakimiś osiągnięciami, czy tym, co udało mi się w sieci upolować. Czego się nauczyłeś ostatnio dzięki nowym technologiom? To nie musi być kurs, to może być jakaś apka, to mogą być tipy, to może być coś, co przeczytałeś. Co Ci dał ostatnio internet i ten świat nowych technologii?
To nie tyle internet w tak szerokim pojęciu, aczkolwiek moje interakcje z czatem GPT. Dosyć dużo uczę się, a właściwie dosyć szybciej rozwiązuję problemy, które wcześniej pewnie mi zajmowały mi dużo więcej czasu. Z racji, że też jakby w moim zawodzie nieustannie musimy wyszukiwać jakichś informacji, rozwiązań, to tutaj właśnie wsparcie się tego typu rozwiązaniem jest niesamowite przyspieszeniem, jeżeli chodzi o właśnie dotarcie do informacji, do rozwiązań. Więc w szczególności na przykład w ciągu ostatnich dni zajmowałem się aspektem rozpoznawania ruchów ciała, tak, żeby móc przeprowadzić taki test, w którym rozpoznajemy, czy osoba stojąca przed ekranem prawidłowo wykonuje poszczególne ćwiczenia. I się okazuje, że można to zrobić obecnie bardzo prosto i bardzo szybko, co jest bardzo ciekawym doświadczeniem.
To jest odpowiedź z górnej półki zaawansowania technologicznego, powiedziałbym, ale to dobrze, bo to różne możliwości. Ja mogę wrzucić tutaj do tego naszego worka na pewno spisywanie materiałów dźwiękowych, które robi się automatycznie. Potem trzeba niektóre miejsca troszeczkę poprawić, ale to jest ogromna oszczędność czasu i olbrzymie ułatwienie. Generowanie obrazów może nam oszczędzić czasu, jeśli na przykład publikujemy jakiś wpis blogowy i potrzebujemy jakiegoś konkretnego zdjęcia, żeby było to takim cover photo, czyli takim zdjęciem tytułowym, dajmy na to. Można sobie wygenerować dokładnie to, co się chce. Także za mną dwie takie przygody, które też Państwu polecam, bo można to zrobić za darmo, a efekty mogą nas zadziwić, a być może popchnie nas to dalej. A skoro mowa o tym właśnie popychaniu dalej, no to jest taka konferencja Koderek. Opowiedz proszę o tym projekcie, bo myślę, że tak można też to określić. To jest ogólnie inicjatywa, która przybliża wiedzę o nowych technologiach i tym, z czym można się mierzyć, albo trzeba nawet mierzyć, jeśli chodzi o edukację obecnie.
Stawiasz mi dzisiaj same trudne wyzwania, bo opowieść o Koderku to... Obawiam się, że musielibyśmy tutaj 24-godzinną audycję zrobić, bo dużo potrafię na ten temat mówić. Niekoniecznie może interesujące, ale tak po prostu mam, że dużo mogę powiedzieć o Koderku. Ale w tej graficznym skrócie. Znaczy, geneza Koderka była taka, że faktycznie moim celem było to, żeby pokazać, że nowe technologie mogą być ciekawe i że co więcej, one są istotne i ważne do poznania nie tylko przez tych, którzy są to określani, że tak powiem, jako gecy, gekowie, tylko osoby tak naprawdę, które do tej pory się postrzegały jako takie, które są, nie wiem, z boku technologii. To wszystkich nas dotyczy. I to zwłaszcza w przestrzeni szkoły, gdzie niekoniecznie informatyka, zwłaszcza ograniczająca się w szkole podstawowej często do poznawania narzędzi ofisowych, wyzwań w postaci edycji poszczególnych komórek Excela czy Worda, jest tym, co może pokazać, że to faktycznie jest ciekawe, interesujące i co więcej użyteczne tak na co dzień. Więc to był pierwszy, taki inspiracja do tego, żeby zacząć to robić. Drugą rzeczą, która też od samego początku była dla mnie istotna, to było to, że chciałem, żeby to było wydarzenie, które będzie aktywowało młodych ludzi, to znaczy oddawało je w jak największym stopniu sprawczość, czyli żeby oni mieli takie poczucie, że faktycznie to robią i to nie na takiej zasadzie, że robią, bo teraz pan przyjdzie i powie, że ma zrobić to i tamto, tylko robią, czyli wymyślają, co chcą, żeby tam było. Więc były dwa założenia, tak, czyli przybliżanie nowych technologii i właśnie oddawanie sprawczości uczniom. Dosyć szybko to się rozszerzyło tak w sposób naturalny, że to nie jest tylko oddawanie sprawczości uczniom, a tak naprawdę wszystkim, czyli takie współpraca międzypokoleniowa, bo to pięknie wychodziło na takiej zasadzie, że właśnie problemy, które były stawiane, często wymagały takiej międzypokoleniowej współpracy, czyli młodzi ludzie mogli wnieść swój entuzjazm, często też wiedzę technologiczną, którą niekoniecznie te osoby starsze. Ja się na przykład zawsze podaję jako przykład. Pierwszy raz nauczyłem robić jakieś klipy, nagrania takie, że tak powiem, atrakcyjne, z podkładem muzycznym, z jakimś ciekawym montażem, właśnie za sprawą tego, że podejrzewam, jak to robią młodzi ludzie w związku z koderkiem, tak, oni mieli zadanie takie, żeby wypromować to wydarzenie. I się okazało, że jeżeli siódmoklasista potrafi takie fajne rzeczy robić, no to znaczy, że ja też powinienem szybko to opanować. No i się okazało, że tak, od tej pory męczę rodzinę zawsze jakimiś klipami z wyjazdu. Więc to jest jeden aspekt. Drugi aspekt, który się dosyć też szybko pojawił, bo już na pierwszej konferencji wraz ze zgłoszeniami, to był aspekt spojrzenia na edukację, czyli tego, jak edukacja może wyglądać, różnych zagadnień, różnych podejść. To są jakby takie dwa nurty, które zawsze są odtwarzane na tej konferencji, czyli właśnie pokazywanie z jednej strony tego nurtu związanego z nowymi technologiami, z programowaniem, ale znowuż, to trochę jest myląca ta nazwa. Jak ludzie słyszą koderek, to myślą, że tam dzieciaki siadają przy komputerach i kodują. Zdarzają się zajęcia, na których są komputery, ale bym powiedział, że to jest jakieś tam jeden, dwa warsztaty, na przykład w puli 140 warsztatów, które się tam odbywają podczas jednego dnia na konferencji. Tego naprawdę jest dużo, ale zupełnie jakby w innym aspekcie pokazywana jest ta nowa technologia. No i druga rzecz to jest właśnie to podejście do edukacji, czyli do tego, w jaki sposób możemy się uczyć, czy ta edukacja może być ciekawa. Staram się właśnie zapraszać zawsze osoby i pokazywać różne nurty, też nie dokonując jakiejś oceny tego, czy to jest, nie wiem, dobre, poprawne, ale żeby faktycznie móc poszerzyć swoje horyzonty.
To teraz trochę liczby i trochę liter też. Najpierw litery. Koderek, jeszcze kropki będą. koderek.edu.pl to jest adres strony internetowej, na którą Państwo mogą wskoczyć. Koderek od 2017 roku istnieje. 8 edycji stacjonarnych, 3 edycje online, 1001 zarejestrowanych uczestników. To dotyczy największej stacjonarnej edycji. 144 punkty w agendzie, 148 osób prowadzących zajęcia, 120 godzin wartościowych zajęć i około 200 wolontariuszy. To są liczby, które robią wrażenie, przyznam, ale myślę, że na radiosłuchaczach największe wrażenie robią historie. Coś, co zapada w głowę i jest takim właśnie czymś, co sprawia, że ty jako organizator takiej konferencji tak kiwasz głową i mówisz sobie, to była dobra inicjatywa, dobrze, że to zrobiłem. Czy masz jakieś takie inicjatywy, rzeczy, wspomnienia, momenty, osoby, coś, co sprawia, że właśnie uwierzyłeś w to bardziej, że ta edukacja i nowe technologie to jest coś, co warto łączyć?
Myślę, że mam mnóstwo takich momentów, chociaż też przyznaję, że jakby działalność ta koderkowa wiąże się z poczuciem takiej euforii, a czasami depresji, bo z jednej strony faktycznie możliwość obserwowania i widzenia tego efektu, tak, kiedy wiele osób wnosi jakieś swoje niewielkie cząstki, tak, i z tego powstaje coś fajnego, dużego. I każdy faktycznie ma z tego wielką radość, że może obserwować to, że swoim takim niewielkim wkładem mógł stworzyć coś dużego, bo to, co jest istotne, ta konferencja jest całkowicie pro bono. Nikt nie pobiera żadnego wynagrodzenia za to, co tam się dzieje. Też spektakularność tego polega na tym, że faktycznie ostatnia konferencja to było chyba ponad 200 wolontariuszy, dzieciaków i dorosłych, którzy byli zaangażowani w to, żeby ona się odbywała. Pomijając właśnie uczestników samej konferencji, to żeby to dobrze obsłużyć, to tyle osób było potrzebnych. Każdy, że tak powiem, przy tej okazji zdobywa jakieś nowe doświadczenie. To też jest dla mnie dosyć istotne, że tam jest przestrzeń na popełnienie błędów. To znaczy nie jest tak, że też podaję często jako przykład. Mam punkt rejestracji, tak? Młodzież jest odpowiedzialna za to, żeby przyjąć na przykład tych wszystkich uczestników, zarejestrować, wydać pakiety prelegentom. No i oni na swój sposób to organizują. Czasami widać gołym okiem, że coś nie zadziała. Tak też miałem przed ostatnią konferencją, że właśnie podchodzę, widzę, że tam coś nie będzie działało, tak? Ale pytam się, czy potrzebują wsparcia, czy wszystko jest w porządku. Oni mają to wszystko ogarnięte. No i następnego dnia się okazuje, że panika w oczach, no bo jednak kolejka się zrobiła, a u nich tam chaos, ale sami wyciągnęli wnioski w ciągu tam, nie wiem, pół godziny, opanowali tą sytuację, przeorganizowali się i zaczęli już dobrze funkcjonować. Nikomu nic się nie stało, poza faktem, że przez chwilę było jakieś trudność, jakieś wyzwanie, ale tak moim zdaniem powinna też wyglądać edukacja, tak żebyśmy dawali przestrzeń na błędy, niekoniecznie pokazywali jedyne słuszne rozwiązania, tylko pozwali ludziom dochodzić do tego, w jaki sposób mogą rozwiązać żaden problem. A z takich rzeczy, które mnie też jakby zapamiętałem, tak, to jest choćby jedno z wydarzeń przedostatnich. To była konferencja, która była zrobiona tak spontanicznie, to znaczy nie była przygotowana bezpośrednio przeze mnie, w sensie nie byłem zaangażowany jakby w miejsce. To była konferencja, która była robiona w Haszlachu, no i my tylko, że tak powiem, zebraliśmy ekipę tutaj z Warszawy, spakowaliśmy się do autokaru i pojechaliśmy do Haszlacha, żeby wesprzeć jakby na miejscu w całe wydarzenie. No i w szczególności to był taki moment, kiedy po raz pierwszy miałem przestrzeń na to, żeby samemu poprowadzić warsztaty, więc wymyśliłem sobie tam jakiś schemat warsztatów, były warsztaty z czarowania. Zaprosiłem wolontariuszki, dziewczyny tam szóstoklasistki wtedy pomogły po prostu w organizacji tych warsztatów. No ale po pierwszej godzinie, że tak powiem, tych warsztatów, one podchodzą do mnie, tak mówią: panie Michale, czy my mogłybyśmy te drugie warsztaty tutaj same poprowadzić? To ja, że tak powiem, miałem wielką z jednej strony rozterkę, bo wreszcie mogłem, ja mam wielką przyjemność, to jest, szczerze powiedziawszy, to mnie najbardziej nakręca w tym koderku, to praca z młodzieżą i z innymi osobami, bo to jest, to tego zazdroszczę nauczycielom, tak? Właśnie tej możliwości spotkania i patrzenia, w jaki sposób ci ludzie się rozwijają, jak są kreatywni, więc z jednej strony to jest bardzo pozytywne, a z drugiej strony tak smutno, bo wreszcie mogłem poprowadzić jakieś warsztaty, a tutaj się okazało, że są chętni na moim miejscu. Wiele takich wspomnień, a przede wszystkim właśnie ta satysfakcja z tego obserwowania, w jaki sposób się rozbudza taka kreatywność i chęć działania wśród młodzieży, ale też i wśród dorosłych, chociaż najbardziej mnie zachwyca ta chęć działania wśród młodzieży.
Piękne przykłady, oby więcej takich oczywiście. Skoro to jest część z trudnymi pytaniami, to może najtrudniejsze z możliwych. Jak będzie wyglądała przyszłość? Co przed nami, jeśli chodzi o nowe technologie i wiedzę, o połączenie tego wszystkiego, czy w ogóle tę wiedzę trzeba będzie jeszcze zdobywać w jakiś sposób, czy może my będziemy mieli ją, nie będziemy ją ściągać do siebie na swój, to oczywiście szyję i to z półuśmiechem. Niemniej chciałem zapytać o jakieś takie może bardziej realne przewidywania, czy coś chodzi ci po głowie, obserwujesz jakieś trendy, coś byś chciał może, żeby się zadziało?
Bo moim zdaniem, zwłaszcza w tempie rozwoju tych technologii związanych ze sztuczną inteligencją, ciężko tak naprawdę w tej chwili przewidywać tą przyszłość dalej, nie wiem, czy rok, czy dwa, tak? Bo naprawdę tempo tego rozwoju jest niesamowite. I myślę, że z jednej strony jakby mamy takie dwa światy. Jak się popatrzy, poczyta, poobserwuje, pokorzysta z tych narzędzi, które praktycznie w tej chwili powstają i z możliwości, widzimy wiele zmian, duże tempo tych zmian, coraz więcej możliwości, które faktycznie w jakiś tam sposób wypierają takie umiejętności, które wcześniej wydawały się nie do zastąpienia przez jakieś technologiczne nowinki. Do niedawna była mowa, że dobra, tam sztuczna inteligencja, jakieś rozwiązania, to owszem, będą nas tutaj pomagać, ale nigdy nie zastąpią kreatywności człowieka. No, okazuje się, że kreatywność człowieka już jest pierwszym punktem, który został złamany, bo się okazuje, że właśnie sztuczna inteligencja potrafi nas tutaj skutecznie zastąpić. Oczywiście nie jest to jeden do jednego, ale jest to na pewno zauważalne, że pewne nasze wyobrażenie na temat tego, co było dwa lata temu i myśleliśmy, jak będzie wyglądała, że przyszłość zupełnie wygląda inaczej. Z drugiej strony mamy świat edukacji i szkoły, który jakby tak kogoś przenieść 5 lat wstecz, 2 lata wstecz, 10 lat wstecz, to prawdopodobnie bym miał problem w ciągu pierwszej godziny zorientować się, w którym jest roku, bo się pewnie niewiele zmieniło. Może w niektórych salach mamy jakieś tablice interaktywne, które na ogół są wyłączone, bo nikt specjalnie z nich nie korzysta. Tutaj mamy pewną stagnację, tutaj mamy duży postęp. Dla mnie świat technologii i tempo, które w tej chwili następuje i te zmiany, które są dużą szansą, bo one demokratyzują jakby dostęp do pewnych rozwiązań. W tej chwili coś, co kiedyś wymagało na przykład powołania dużego zespołu, posiadania dużych funduszy, żeby, nie wiem, zrobić właśnie radio, wypromować się, zrobić plakaty. To się okazuje, że ja mogę to samemu wyklikać tam przy użyciu jakichś aplikacji, często darmowych, albo tam płatnych, nie wiem, kilka dolarów i mam te wszystkie rozwiązania. Mogę kręcić filmy, nie wiem, podkładać jakieś efekty specjalne, tak? I się okazuje, że to wszystko jest dostępne dla zwykłego, że tak powiem, zjadacza chleba, nie wymaga to jakiejś zaawansowanej wiedzy, więc pod tym względem robi się bardzo ciekawie, bo moim zdaniem to będzie właśnie generowało to, że osoby, które wcześniej ze względu na ograniczony dostęp, nie wiem, do zasobów pieniężnych, kontaktów i tak dalej, nie mogły wypromować pewnych treści, teraz mają szansę. Z drugiej strony to będzie generowało jeszcze większy chaos, no bo jeżeli każdy może być twórcą, każdy może coś wnieść, no to będziemy coraz bardziej zasypywani właśnie różnego rodzaju śmieciem w związku z tym, co trzeba będzie wszystko przeprawić. Więc ciekawe czasy, acz jeszcze na horyzoncie to, co tam jak się podsłucha tych nurtów właśnie dotyczących sztucznej inteligencji, wieszczenie tej generatywnej sztucznej inteligencji, która zacznie sama się panoszyć i rozwijać, no to też jest ciekawe, jak to faktycznie wszystko popłynie. Prawda jest taka, że w tej chwili jesteśmy na takim etapie rozwoju ludzkości, w którym nie do końca panujemy nad tym, w jaki sposób się rozwijamy. O ile zawsze w jakiś sposób mieliśmy kontrolę, chociaż być może pozorną, patrząc na to, w jaki sposób zużywamy nasze zasoby, no to w tej chwili stwarzamy narzędzia, które tak naprawdę niewiele osób jest w stanie, a właściwie chyba nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak one działają. Tylko się domyślamy, jak one działają i możemy obserwować po efektach i zachwycać się tymi efektami, albo iść ich brak.
Myślę, że musimy skończyć jednak na czymś optymistycznym, więc zostańmy przy tych szansach. Zostańmy przy szansach, możliwościach. Od nas oczywiście zależy to, jak będziemy je wykorzystywać, ale trzymajmy się tego, żeby z optymizmem patrzeć na to wszystko i korzystać, tak jak mówiliśmy, z tego, z czego naprawdę potrzebujemy, żeby nas to rozwijało. Bardzo, bardzo dziękuję. Wiele wątków, myślę, że istotnych z perspektywy nowych technologii i edukacji.
Mogę jeszcze coś na koniec powiedzieć?
Oczywiście.
Znaczy, też żeby brzmiało optymistycznie, to oczywiście ja widzę wiele szans, mam nadzieję, zabrzmiało. Ale z drugiej strony jeszcze jedna rzecz. Chciałem zaprosić, bo jeżeli Państwa zainteresowała konferencja Koderek, to będziemy mieli okazję 27 kwietnia organizować 10. edycję, więc mam nadzieję, że będzie w jakiś tam sposób specjalna. W Warszawie 27 kwietnia w tym roku 2024 serdecznie zapraszam. Można zobaczyć, na czym polega klimat Koderka.
Myślę, że jeszcze spotkamy się wirtualnie, żeby zaprosić Państwa, ale już teraz warto tę datę zanotować.
Też zapraszam do współtworzenia.
O, i to jest bardzo ważny apel. Michał Wiktor Żmijewski był moim i Państwa gościem, przedsiębiorca, członek zarządu firmy Codify i pomysłodawca, jak słyszeliśmy, konferencji Koderek. Bardzo Ci dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Audycja Złapane w sieci powróci za tydzień, a gdyby Państwo wstawali w soboty trochę wcześniej i chcieli już się czegoś dowiedzieć ciekawego, to o 7.30 też słyszymy się na antenie Radia Gdańsk w soboty w takiej formule w świecie nowych mediów. Filip Jędruch, dziękuję bardzo, kłaniam się i do usłyszenia.